po tym, co usłyszeliśmy, przyszło mi do głowy nowe określenie tego, co to jest pogranicze jako miejsce. Z takich różnych określeń można by już ułożyć niezłą antologię. Z tych wszystkich określeń pamiętam to, co wielokrotnie słyszałem od Krzysia, że pogranicze to jest miejsce, gdzie się spotyka dwie osoby, to śpiewają na trzy głosy. Ale tym razem usłyszeliśmy coś, co dla mnie jest zupełnie nową i taką odświeżającą definicją pogranicza. To jest miejsce, w której w cudzym języku można mówić od serca. Leszek Szaruga.
Ja z chęcią bym w tej chwili po przemowie Kostka na samym początku doznał łaski zmiany płci, żeby urozmaicić płciowo to towarzystwo męskie. Ale niestety podejrzewam, że mi to nie grozi. Natomiast druga rzecz, którą chciałem powiedzieć, że będę mówił krótko, również szanując nieszczęsne osoby zamknięte w kabinach, których pracę proponuję nagrodzić gromkimi oklaskami. Ryszard Rorty powiedział bodajże, że wiek XXI albo będzie wiekiem tłumaczy, albo go nie będzie. A ponieważ ja się poza pisaniem wierszy zajmuję również ich tłumaczeniem, to chciałem zwrócić uwagę na takie fajne zjawisko, które się pojawia na pograniczach kulturowo-językowych w poezji. Jest taka poetka niemiecka, która nazywa się Zera Czirak. Pochodzeniem turyckie urodziła się jeszcze w Stambule. Napisała taki wiersz Karencja, w którym pojawia się takie oto określenie, jakże słodki czas oczekiwania między Ramadanem a świętami Bożego Narodzenia. Proszę Państwa, to jest świat, w którym żyjemy i to oznacza globalizacja. Ja jestem przeciwny ruchom antyglobalizacyjnym, ponieważ uważam, że globalizacja jest czymś, czego się powstrzymać nie da. To jest tak jak ruch niszczycieli maszyn w XIX wieku w Anglii. Trzeba pytać, co zrobić z tą globalizacją, jak z nią żyć. Prawda? I wtedy jest pytanie pozytywne. Jeżeli my się spotykamy z Krzysztofem w przestrzeni pogranicza, jakkolwiek rozumianej, bo niech to będzie to doświadczenie tutaj, niech to będzie pogranicze między Pragą warszawską a Warszawą po europejskiej stronie miasta, prawda? To zawsze, to jest sprawa skali tylko. Zawsze jesteśmy gdzieś na jakimś pograniczu i jeżeli my się spotykamy, to chyba dlatego właśnie, że jeżeli ja dobrze rozumiem pogranicze, to jest takie miejsce, z którego się chce coś robić do, a nie przeciw. Prawda? Ku czemuś, a nie przeciw czemuś. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, którą chciałem powiedzieć tutaj. To oczywiście pytanie, co widzimy z pogranicza, jakby to podstawowe. Pytanie, kto widzi? Jaką ma wrażliwość? Jest taki wiersz Rilkego, skierowany do Herderlina. Jak Państwo wiecie doskonale, Herderlin był poetą zapomnianym, a jest jednym z największych poetów języka niemieckiego. Wykopany został dopiero w 20 latach przez Stefana George. I od tego czasu stał się jednym z wzorcowych i najbardziej odwoływanych przez innych poetów języka niemieckiego. Otóż w tym wierszu do Herderlina pisze Rilke następującą rzecz. Pisze mianowicie, że trzeba wyjść z uczuć wyuczonych do uczuć przeczutych. Prawda? Czyli tych, których nazwać jeszcze nie umiemy. Otóż poeta, każdy, znajduje się na pograniczu. Nie ma wyjścia. Musi przekraczać granice języka. Własnego, we własnym języku. To wcale nie jest tak, że musi mówić w obcym. On tworzy język nowy, przekraczając granice, normy, zasady języka zastanego. Przekracza je w sposób albo taki, który jest jeszcze do zaakceptowania przez współczesnych, albo wybiega za daleko, jak wybiegł Herderlin i może przypadkiem zostać zapomniany. Pytanie, proszę Państwa, jedno z tych, które tutaj się pojawiały. Co to jest pamięć, jak ona funkcjonuje? Co się pamięta? No pamięta się to, co się chce pamiętać, prawda? Albo to, co się przypadkiem wykopie, albo to, co nam podsuną pod nos. Pamięta się to, co się mieści w siatce naszej kategorii, w której zostaliśmy pochwyceni, a z których albo się umiemy wyplątać, albo nie umiemy wyplątać. Są tematy modne, są tematy niemodne, prawda? Są rzeczy, na które zwracamy uwagę szczególnie, bo chcemy zrobić karierę, prawda? I wtedy trzeba coś powiedzieć o tym i o tym, prawda? A nie mówić swojego przeciwko wszystkiemu, co jest w tej chwili modne, bo się nie przebijemy, prawda? To jest pytanie też, jak funkcjonuje pamięć. Pamięć funkcjonuje tak, jak nam jest najczęściej wygodnie, żeby funkcjonowała, z różnych powodów, prawda? Bo chcemy dokonać rozrachunku z sobą, bo chcemy zobaczyć tego obcego w sobie. Kolejna kategoria, która nam się tu pojawia, prawda? Ja to kto inny, powiada pisarz, powiada poeta. Ja to kto inny, ja jestem kim innym niż jestem. Znajdę w sobie tego innego i wtedy dopiero mogę się definiować na nowo. I to jest pytanie o tą tożsamość. My ciągle jesteśmy skłonni, bardzo często, zwłaszcza w normalnym życiu, poszukiwać stabilności, zdefiniować sobie tożsamość raz na zawsze i mieć święty spokój. Nie da się. Bo jutro będziemy mieli nowe zadania i jutro będziemy mieć zupełnie z czym innym do czynienia. Będziemy mieli problem z sobą. To wcale nie jest takie proste. I oczywiście wszystko zależy od języka, w jakim mówimy. Ja powiadam, poeci zmieniają język. Ale wyobraźcie sobie państwo. Obraz. Prawda? Malarstwo to jest, wydawałoby się, taka dziedzina w zasadzie, może poza muzyką, najbardziej uniwersalna. Widzimy, co jest namalowane i jest jasne. Wyobraźmy sobie, że namalowany jest niebieski mężczyzna na obrazie. Bardzo piękny obraz przedstawiający niemieckiego mężczyznę. Co widzi Rosjanin? Gałubowo-malczyka, czyli widzi geja. Kogo widzi Niemiec? Der blaue Junge, zapity w trupa facet. Co widzi anglojęzyczny człowiek? Blue man, smutnego mężczyznę. Prawda? Widzimy za każdym razem co innego, zależnie od języka. A po polsku to taka abstrakcyjna postać, niebieski facet. Facet, jakiś malarz namalował coś tak śmiesznego. Prawda? To jest wszystko zależne od tego, gdzie jesteśmy, w jakim języku się uchowaliśmy. Co widzę z pogranicza ja tutaj? Jak to się stało, że tu trafiłem? No stało się tak, że przyjechał Krzysztof do Warszawy, wpadł do mnie, nie wiadomo dlaczego, nawet nie pamiętam wtedy. Chyba po prostu zwyczajnie wpadłeś. Ja mu powiedziałem, mam taką książkę, no nie wiem, co z nią zrobić. Jak to z tymi wydawcami wiecie, jak to jest. Nikt nie chce książek, zwłaszcza eseistycznych. No, to on zajrzał do tego, mówi, wiesz, ja to sobie wezmę, pojechał do tych Sejm, za chwilę mi przysłał korektę. I tak ta książka wyszła, nazywa się ona Dochodzenie do siebie. I to jest kolejna rzecz, która się dzieje na pograniczu. Mianowicie tu się dochodzi do siebie. Po szoku, po przeżyciach, ale zdążając jednocześnie, poszukując się, prawda? To jest jednocześnie taka przestrzeń, w której się poszukuje. Tak myśmy się tutaj spotkali. Potem oczywiście, co się stało? Trafiła tu Zera Csirak do pisma Krasnogruda. Trafił tutaj też i Celan, ale Celan w bardzo ciekawej formule. I to już będę na tym kończył, tak, bo obiecałem przedtem, że będzie o miłości i że będzie zbrodnia, więc będzie i o miłości, i będzie zbrodnia. Nie wszystkim to obiecałem, ale ja się lubię wywiązywać z obietnic. Otóż Paul Celan, jak państwo wiecie, w odpowiedzi niemalże na tezę Adorna, że po Auschwitz nie można już pisać, właśnie barbarzyństwem byłoby pisanie wierszy, wziął i napisał Fugę śmierci. Jeden z najgenialniejszych utworów napisanych po roku 1945. Jeśli chodzi o ten typ poezji, prawda, bo są bardzo różne typy poezji. I cóż, i wziął się i zakochał. A zakochał się w takiej dziewczynce Ingeborg Bachmann, która to dziewczynka była młodsza od niego, ale już wiedziała, kto to jest Celan oczywiście i znała doskonale Fugę śmierci. Niedawno dostaliśmy do rąk w tłumaczeniu Małgosi Łukasiewicz znakomity tom korespondencji między Ingeborg Bachmann a Paulem Celanem. I co się stało? Od czego się zaczyna ten tom? Ten tom, proszę państwa, zaczyna się od wiersza, który napisał dla niej Celan. Który wiersz się nazywa W Egipcie, in Egypten, prawda? I opowiada no, o tym wyjściu, prawda? Wiemy, skąd wychodzili i kto wychodził z tego Egiptu i po co. Otóż, to jest czarny erotyk. I trzeba ten wiersz zrozumieć dobrze, żeby go przeczytać. Bo to jest dla kogoś, kto zna Fugę śmierci, jest młodą austriacką dziewczyną, córką funkcjonariusza nazistowskiego. I dostaje taki erotyk od swojego kochanka, To musiało być straszny wstrząs. Jak Państwo pamiętacie, w Pudze Śmierci jest mowa o tym, że będziemy kopać groby w powietrzu, prawda? Że będziemy tymi chmurami. I czym on przyozdabia ten kochanek tą swoją ukochaną? Midn, to się po niemiecku ładnie nazywa Middim Wolkenhaar. Wolkenhaar to jest słowo, które nie istnieje w języku normalnym niemieckim. To jest neologizm wymyślony przez Celana. Oczywiście można to zresztą w gramatyce przetłumaczyć jako włosy chmur, ale jest to idiotyzm w tym wierszu. Otóż on mają przyozdabiać chmurami włosów tych dziewczyn, których imiona są wcześniej wymienione, a o których wiemy, że one już nie żyją. Jak myślę, Ingeborg to sobie przeczytała, to musiała być strasznie wstrząśnięta, jak przeczytała ten wiersz. On był do niej, prawda? To był prywatny wiersz od samego początku. Jak Państwo widzą, wytłumaczyć wszystkiego się nigdy nie da. Zawsze będziemy błądzić po omacku, mieć problemy z tłumaczeniami i wytłumaczeniami i wyjaśnieniami, prawda? To jest praca nieskończona. I ja myślę sobie, że gdzie będziemy umieć stawiać pogranicza? No tam, gdzie chcemy. Ja stąd, dzięki tej znajomości, dzięki tym innym kontaktom pogranicznym, takich jak Robert Traba z Borusją, jak paru innych ludzi, z którymi się przyjaźnię, jak moja Nowaja Polsza, która jest na pograniczu polsko-rosyjskim, jak cała masa takich różnych inicjatyw. Otóż ja znalazłem sobie stąd drogę na wielkie pogranicze europejskie, które ja nazywam za Stępowskim, za Wincencem, za Marszałkiem Piłsudskim między morzem. I sobie w tym dłubię i piszę kolejną książeczkę na ten temat. Dziękuję Państwu.